pytanie do pani doktor. Czy hinduizm chrześcijański uważa za wartościowe dostrzeganie różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz czy mówienie o różnicach traktuje jako formę dyskryminacji?
Od razu mam odpowiadać, tak? Wydaje mi się, że są dwa podstawowe nurty w takim możliwym feminizmie. Jeden bym nazwała feminizmem równości, a drugi feminizmem różnicy. Ale właściwie one między sobą różnią się rozłożeniem akcentów. Czyli gdybym to chciała powiedzieć krótko, tak, różnica między mężczyzną a kobietą, tak. Znaczy, można pomyśleć w taki sposób różnicę, między, również tą kulturową różnicę między kobietą i mężczyzną, która nie ma jednak prowadzić do dyskryminacji. Czyli tu właściwie ta podstawowa rzecz polega na tym, aby zdefiniować pojęcia. Znaczy, żeby nawet pojęcie kobieta-mężczyzna, gdy to używamy. My jej używamy uznając za oczywiste, a te już, no tam, gdyby liczyć to dla 60., te 40 czy prawie 50 lat trwające studia pokazują, że to nie jest oczywiste, bo to właśnie historycznie się zmienia, co się rozumie pod pojęciem kobieta-mężczyzna. Poza tym biologicznym rozumieniem, prawda? Ale kulturowo co to znaczy? Nie wiem, czy to odpowiada, ale pytanie jest tak ogólne, więc na to poczekam.
Ja spróbuję czytać te pytania bez brania mikrofonu ze stołu, bo to jest dla mnie dość kłopotliwe. Czy Państwo mnie słyszą na końcu? Jestem nauczycielem, staram się mówić dosyć głośno. Czy zwrot, że nie ma już tego, co męskie lub kobiece, uważa Pani za punkt wyjścia do traktowania płci jako kategorii ograniczającej człowieczeństwo?
Bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że tak, przynajmniej na poziomie społecznym. Biorąc pod uwagę te inne kategorie, które są tam wymienione, czyli nie jest Żyd ani Grek, nie jest niewolnik ani wolny, to nie oznaczało zniesienie tych różnic właśnie no nie wiem, ontycznie, czy jakbyśmy to nazwali. Natomiast oznacza, że istnieją pewne ograniczenia wynikające z przyporządkowania ludzi do tychże kategorii i że te ograniczenia w Chrystusie zostają zniesione. Ale jednocześnie, dlatego się tak waham, zastanawiam się od strony takiej antropologicznej, podstawowej, nie znamy, znaczy naszemu doświadczeniu nie jest dane pojęcie człowieka, który byłby bez płci. To znaczy mamy jednocześnie doświadczenie w tym, że ograniczeniu już i innego nie mamy. Czyli być może trzeba by też tak powiedzieć, że naszemu doświadczeniu dany jest człowiek, który zawsze również ma tę kategorię płciową. I być może wtedy powiedziałam, sens tego fragmentu z listu do Galatów polega na tym, aby coraz mniej była to kategoria ograniczająca.
Jako podpunkt trzeci, osoba wypełniająca tę kartkę napisała coś takiego. Proszę namówić Dominikanów, żeby dziewczyny mogły być ministrantkami. Ja to spróbuję przekształcić pytanie. Jakie są Pani zdaniem przyczyny niechęci w polskim kościele do służby liturgicznej kobiet?
Ojciec Tadeusz Tomasz Kwiecień, tak, bo pojawi się następnym razem. Proszę przeczytać jego książkę, której tytułu zapomniałam, Wywiad Rzeka z nim. Bardzo dziękuję. Tam jest taki fragment o ministrantkach. I proszę go zapytać, żeby on go obronił, bo z punktu widzenia logiki wydaje mi się to trudne do obronienia. On mianowicie uważa, że dziewczynki robią to za dobrze i dlatego nie powinny spełniać służby ołtarza. To znaczy teologicznie, znaczy państwo przeceniają wpływ na dominikanów w Polsce, ale teologicznie służba ołtarza opiera się wyłącznie na chrzcie i na odpowiednim przygotowaniu do tejże posługi i na niczym innym. Praktycznie w Kościele jednak związana jest w takiej historycznej postaci wyróżniania różnych posług i funkcji. Została wyróżniona jako jedna z wstępnych do późniejszych święceń kapłańskich. Czyli istnienie takie bardzo głębokie, głęboko zakorzenione, chociaż nie pojawia się ono w dokumentach kościelnych po Soborze Watykańskim II, przekonanie, że jest powiązanie pomiędzy służbą ministrancką a święceniami kapłańskimi mężczyzn. Jest takie też ciekawe przemówienie jeszcze Jana Pawła II, kiedy on na spotkaniu ministrantów i ministrantek właśnie mówi, że bardzo będzie się cieszył, jeżeli wyrosną z nich właśnie wartościowi księża, mężowie, ojcowie oraz matki, żony czy też siostry zakonne. W każdym razie po prostu wymienił całą paletę powołań, jakie są możliwe. A w myśli wydaje, że w Polsce nam się ciągle wydaje, że jest to tylko wbrew zresztą logice i wbrew doświadczeniu, no bo wiadomo, że tak się nie dzieje.
Ja jestem ministrem, to nie mam najmniejszego obowiązku. Przepraszam bardzo.
Tak. Wyszłam
z
kościoła, Diecezja opolska, to ksiądz biskup Nosol wprowadził, tam dziewczyny tam mogą służyć do przy, to polecam państwu, wiejski kościół, wiejska społeczność, ministranci, perfekcyjne dziewczyny, raz są tylko takie większe, potrzebują na wiejskie, szkoła średnia, druga podstawowa, nikomu to nie przeszkadza, jest bardzo miło i jak się chce, to można.
Bardzo dziękuję za ten głos. Ja powiem, że jeszcze też diecezja gliwicka jest taką diecezją, gdzie jest to możliwe, a w niektórych diecezjach bywa możliwe w poszczególnych parafiach, prawda? Teraz ja tylko zapytam, wyłączyłam mikrofon, czy państwo mnie słyszą?
Tak, jeśli chcecie państwa mówić cicho, ten kabel jest bardzo długi, bo ja zbiorę dwa mikrofony, po prostu państwo mieli mikrofon na salę. Chciałeś mówić mikrofon?
Nie, dziękuję.
Cieszymy się.
U dominikanów też nam się do rycerzy znaczy czytają, czytanie, nie są tam
żadne. Proszę, sam pani.
Chciałabym jeszcze dalej pójść,
proszę bardzo.
Więc zapyta się nie tylko o służbę ministrantów, ale o to, co w pewnym momencie gdzieś w tych dziejach apostolskich występuje, mianowicie o taki stan diakonictwa. To jest diakon?
To znaczy w Nowym Testamencie pojawia się to właściwie w drugim liście do Tymoteusza, zaraz mogę tu zerknąć, pojawia się na pewno w liście do Rzymian. Określenie właściwie za każdym razem pojawia się tam pojęcie w grecku w rodzaju męskim diakon. Na przykład w liście do Rzymian Febe kobieta nazwana jest diakonem, a właśnie w drugim liście do Tymoteusza jest mowa o diakonach, a później jest napisane, a także kobiety. I to jest, dlatego wolę używać, znaczy w języku polskim zapewne trzeba by powiedzieć diakonisę, przy czym w języku polskim pojęcie diakonisę też w kościele ewangelickim odnosi się do takich wspólnot kobiet, które należałoby bardziej porównać do wspólnot zakonnych niż do urzędu kościelnego. To jest, znaczy wiadomo, że w starożytności chrześcijańskiej istniała tego rodzaju posługa kobiet jako diakonis. Istnieje spór, na czym dokładnie ich posługa polegała. I istnieje spór co do tego, czy był to stopień święceń mówiąc późniejszym językiem kapłańskim, czyli bodajże są dwa sobory, sobór nicejski i chalcedoński, bodajże w jednym z nich są zaliczone do kleru, a w drugim są zaliczone do świeckich, czyli do tych, których nie ma, prawda? Czyli nie do kleru. I w związku z tym w Kościele Wschodnim one przetrwały, tam też są te różne szacunki, ale do gdzieś nawet około XIII wieku w Kościele Zachodnim szacuje się też różnie, ale gdzieś VI-VII wieku. I istnieją dyskusje na Soborze Watykańskim II, gdy był przywracany diakonat stały, była też propozycja, gdy przygotowywano te dokumenty, była mowa również o kobietach, to znaczy nie tylko o żonatych mężczyznach, albo nie żonatych, ale w każdym razie mężczyznach, ale też była propozycja dotycząca kobiet i pamiętam, że w którejś z komisji przygotowującej ten dokument tam prawie pół na pół były zdania podzielone na ten temat, ale jak wiemy, ta propozycja nie przeszła.
To jest pytanie, na które zapewne wielu z nas czeka. Jak się pani doktor zapatruje na kwestię kapłaństwa kobiet? To takie. Nie nagrywam.
A co to jest? Powiem, po pierwsze, być może Państwo powiedzą, że już zachowuję się jak typowa belferka, ale wydaje mi się, że to jest ważne. To znaczy kwestia klarowności pojęć. Bardzo często, gdy te dyskusje trwają, to my mówimy po prostu kapłaństwo kobiet. Więc ja mogłabym na to pytanie powiedzieć tak. Uważam, że wszystkie ochrzczone kobiety mają udział w kapłaństwie. To znaczy kapłaństwo kobiet nie jest w ogóle problemem, ponieważ wszyscy jesteśmy w Chrystusie kapłanami. To znaczy, jak to mówi pierwszy list Piotra, królewskim kapłaństwem. I to jest, to jest akurat prawda, która bywała często zapominana w Kościele, również w odniesieniu do tak zwanych świeckich mężczyzn, ale oczywiście szczególnie do kobiet. Rozumiem, że to pytanie nie dotyczy tej kwestii. Czyli Państwo pytają o święcenia kapłańskie kobiet, czyli o tak zwane kapłaństwo urzędowe. Taki temat. W tych dokumentach ostatnich są właściwie trzy argumenty. Bywało ich jeszcze więcej, ale te trzy podstawowe mówią, Jezus wybrał 12 apostołów spośród mężczyzn. Mówią, taka jest tradycja Kościoła i trzeci jest taki, taka jest praktyka Kościoła. Czyli widzimy, że właściwie podstawowym spośród tych trzech jest argument, Jezus wybrał 12 spośród mężczyzn. Wydaje mi się, że jest to argument bardzo słaby, ponieważ nikt nie kwestionuje tego, że Jezus wybrał 12 spośród mężczyzn, ale pytanie jest, na jakiej podstawie my interpretujemy to, że On wybrał ich dlatego, że byli mężczyznami. Proszę zauważyć, że my to zakładamy w tym argumencie. Ale nawet jeżeli to założymy, to wtedy jest pytanie, jeżeli wybrał ich dlatego, że byli mężczyznami, to dlaczego płeć miałaby stanowić kryterium do wyboru? I wtedy, jeżeli patrzymy na Biblię historycznie, musimy powiedzieć, ponieważ Jezus stał w pewnej tradycji, w tradycji żydowskiej. W tradycji żydowskiej było przekonanie o 12 patriarchach, prawda? Czyli jeżeli traktujemy czyny Jezusa jako te, które budują, poprzez poszczególne kroki on buduje wspólnotę, to ten wybór 12 być może ze względu na to, że są mężczyznami, miał takie znaczenie, ale miał tylko takie znaczenie właśnie w tymże kontekście. To znaczy, jeżeli to miało być 12 patriarchów Nowego Przymierza, to trudno, żeby to były kobiety. Inni komentatorzy jeszcze dodają zresztą, że mówią w tamtej kulturze, gdyby to najściślejszym gronem były kobiety, albo byłoby to grono mieszane, to no, właściwie wspólnota miałaby marne szanse na przetrwanie, czy na w ogóle uznanie społeczne. Ale to jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia jest jeszcze taka, jaką teologicznie rolę przypisujemy w ogóle nie tyle tym 12 wybranym przez mężczyzn, tylko jaki jest związek pomiędzy tymi 12, a potem powstającymi urzędami w Kościele. I to jest bardzo skomplikowane zagadnienie teologiczne. Dzisiaj w teologii nie przyjmuje się tego w taki prosty sposób, że no, ja to jeszcze uproszczę, że Jezus wyświęcił tych 12. Tylko mowa o różnych gminach, o różnych grupach chrześcijan, w których kształtowały się różne formy urzędów i taką trójstopniową nam znaną biskup, czyli stróż właściwie trzeba by powiedzieć, prezbiter, czyli starszy i diakon, czyli sługa, taką trójstopniową znajdujemy właśnie w listach pasterskich, czyli w pierwszym do Tymoteusza, do Tytusa, tych listach. Czyli właściwie możemy powiedzieć, że tutaj znaczy wydaje mi się, że ten argument nie jest tak jednoznaczny, jak on pojawia się w dokumentach Kościoła. I teraz mogłabym pracować w ten sposób nad następnymi, jak wspomniałam w tej pierwszej części o płci Jezusa. Jest taki argument obecnie raczej pomocniczy, ale on się pojawia, gdy mowa o tym, że właśnie kapłan sprawujący Eucharystię występuje in persona Christi, czyli reprezentuje, nie tylko reprezentuje, ale jakby staje się drugim Chrystusem wobec Kościoła zgromadzonego i nie byłoby naturalnego podobieństwa pomiędzy Chrystusem a kapłanem, gdyby nie był on mężczyzną. Proszę znowu zwrócić uwagę, co jest założeniem tego argumentu. Założeniem jest mianowicie to, że podobieństwo między Chrystusem a kapłanem polega na tym, że są obaj mężczyznami. A wydaje się, że właśnie cała starożytna tradycja i ta dyskusja, dlaczego Bóg stał się człowiekiem, mówimy, czy stał się człowiekiem, a nie mówimy mężczyzną, albo jak to powie Jan, właściwie powiedział, Bóg stał się ciałem, w sensie właściwie mięsem jest to niemal powiedziane w takim znaczeniu. Czy nie ma tam nigdzie w tych źródłach pierwszych kategorii płci? To nie ze względu na to nas Jezus zbawia. Z drugiej zresztą strony trzeba dodać właśnie, występuje taki kapłan sprawujący Eucharystię nie tylko w imieniu Chrystusa, ale występuje też w imieniu Kościoła wobec Chrystusa, czy przez Chrystusa wobec Boga. Czyli on nie tylko ma teraz tą symbolicznie męską postać reprezentować, ale również symbolicznie kobiecą postać. Zresztą w tej całej symbolice, nawet jeżeli znowu wrócimy do tego, że występuje jako mężczyzna persona Christi wobec Kościoła, to zauważmy, że ten Kościół, który jest symbolicznie kobietą, jest złożony z kobiet i z mężczyzn. Czyli właściwie ci mężczyźni, tak zwani świeccy, są symbolicznie w takim ujęciu rozumieni jako kobiety. W tradycyjnym zupełnie ujęciu chrześcijańskim. Czyli mogłabym właśnie znowu, jest więcej jeszcze tego rodzaju argumentów, ale właściwie takie są dla mnie jakby dwie takie zasadnicze rzeczy. Jedna wynika z tego, co powiedziałam przed chwilą. Jeżeli uświadomimy sobie, że przez te 19 wieków historii Kościoła istniało przekonanie, co prawda głównie kulturowe, ale wobec którego Kościół nie protestował, a wręcz je jakby uzasadniał teologicznie, że kobieta ma być podporządkowana mężczyźnie i nie ma występować publicznie ani w Kościele, ani w społeczeństwie, to podstawowym historycznie rzecz biorąc argumentem przeciwko święceniom kapłańskim kobiet był argument antropologiczny, który Kościół w wieku XX właściwie odrzuca, bo mówi równa godność. I w związku z tym powstaje według mnie pytanie, ale to w takim razie co? I teraz no, mamy do czynienia z taką sytuacją. Ja tutaj się różnię, nie podzielam poglądu księdza profesora Skowronka, który mówi, że kwestia święceń kapłańskich kobiet nie jest kwestią teologiczną. Wydaje mi się, że ona jest kwestią teologiczną, bo to w jaki sposób się do niej podchodzi wynika właśnie z pewnych założeń teologicznych. Ale pytanie podstawowe dla mnie jest takie, co zbawczego miałoby właśnie przynieść wykluczenie kobiet ze święceń kapłańskich kobiet i wydaje mi się, że dotychczas dokumenty Kościoła Rzymskokatolickiego na to pytanie nie dają odpowiedzi, mimo że one same je stawiają, bo one list Jana Pawła II mówi o tym, że to nie jest właśnie kwestia dyscyplinarna, tylko że to jest kwestia dotycząca boskiego ustanowienia Kościoła. Ale Kościół został ustanowiony dla naszego zbawienia. Czyli jeżeli jest to taka kwestia, to pytanie, co przynosi to naszemu zbawieniu, że kobiety nie sprawują tego urzędu, i ja tutaj nie znajduję odpowiedzi na takie pytanie.
Kolejne pytanie. Na jakie Pani zdaniem zmiany Kościół katolicki jest już gotowy, aby realizować postulat równości kobiet i mężczyzn?
Pytanie, ja bym zadała pytanie do pytania. Kościół katolicki gdzie? Czy w Polsce? Czy w ogóle Kościół katolicki? Bo wydaje mi się, że to jest dosyć duża różnica jednak. Jeżeli analizujemy dokumenty Kościele właśnie, to widzimy, że one dopuszczają, bardzo wiele rzeczy zostawiają z decyzji biskupa miejsca, zarówno w zakresie liturgicznym kobiet do bardzo wielu funkcji, właściwie poza sprawowaniem, chciałam powiedzieć sakramentów, ale to nawet i tak by nie było ścisłe, ponieważ w pewnych określonych sytuacjach, raczej sytuacjach konieczności, ale pewne sakramenty kobiety mogą sprawować, jak sakrament chrztu, prawda? Oczywiście to dotyczy sytuacji zagrożenia życia i tak dalej, są pewne warunki określone, ale w krajach, gdzie brak księży, kobiety tę posługę, znaczy tą sytuację nadzwyczajną, właściwie traktuje się jako stałą sytuację, bo to jest jakby Kościół w ciągłym stanie nadzwyczajnym. Czy też czasami są urzędowymi świadkami sakramentu małżeństwa. Wiadomo, że to małżonkowie sobie udzielają tego sakramentu, ale to znaczy wiele z tych funkcji, które w Kościele w Polsce sprawują zawsze i wyłącznie księża, nawet liturgicznie, mogą sprawować również kobiety. Teraz nie pamiętam dokładnie roku, chyba 98 wyszła taka instrukcja 8 kongregacji rzymskich, która na Zachodzie została właściwie mocno skrytykowana jako ograniczająca możliwości współpracy świeckich pod tym względem. Natomiast gdy ją czytamy w Kościele w Polsce, najczęściej ona mówi o możliwościach, które w ogóle nie są wykorzystane. Na przykład mowa o tym, że kobiety, znaczy tam chodzi o w ogóle o tak zwanych świeckich, czyli niewyświęconych. Właściwie może będę tak mówić niewyświęconych, ponieważ to oznacza, że to dotyczy również kleryków, którzy nie są wyświęceni, że nie wolno im głosić homilii podczas mszy świętych. Natomiast wolno głosić kazania. Czyli właściwie można sobie wyobrazić, że to kazanie może być umiejscowione podczas liturgii eucharystycznej wtedy, gdy są tak zwane ogłoszenia parafialne czy nieparafialne. Ale ważne jest to, że nie ma statusu wyjaśnienia Ewangelii. To rzeczywiście było restrykcyjne wobec sytuacji, w których że świeccy to robili i przynajmniej z mojego doświadczenia mnie aż może takiego wielkiego wynika, że nadal to robią, ponieważ jest brak, taki brak księży, że właściwie to jest alternatywa, że albo to będzie sprawa, osoba świecka, kobieta czy mężczyzna, przygotowana oczywiście mówić, albo nie, albo po prostu w ogóle nie będzie żadnego komentarza do Ewangelii, do Słowa Boga. Ale u nas może to przyjmować no właśnie postać, nie wiem, rekolekcji. Są urzędy w sądach kościelnych, które mogą sprawować kobiety z odpowiednim oczywiście przygotowaniem. No w Polsce to należą do wyjątków. Ja chyba znam tylko jeden. Ale tutaj też mogę. Czy nie wiem, no uczelnie teologiczne, czy pewne takie administracyjne, powiedziałabym, funkcje w Kościele, które jednak w rozumieniu choćby kodeksu prawa kanonicznego są rozumiane też właśnie jako pewna posługa duchowa, nawet jeżeli faktycznie, czy nie wiem, ekonomiczne funkcje. Nie ma nic przeciwko temu, żeby ekonomem diecezji na przykład była kobieta. Dlaczego nie? Także tutaj tych możliwości jest naprawdę dużo, także pytanie jest tak szerokie, że mogłabym nie skończyć mówić.
Kolejne pytanie to, czy w Kościele katolickim jest miejsce dla kobiet, które nie chcą lub jako osoby samotne po prostu nie mają dzieci?
Oczywiście, że tak. I to właściwie jest bardzo przykre, że takie pytanie musi padać. Rozumiem, dlaczego pada. Ale zacznę od tego, że gdy weźmiemy do ręki Pismo Święte, Nowy Testament, to właściwie zobaczymy, że o większości kobiet, które idą za Jezusem, nie dowiadujemy się, czy miały dzieci, a raczej o niektórych nawet nie dowiadujemy się, czy miały mężów. To znaczy brak wzmianki na temat ich mężów sugeruje, że raczej ich nie miały, ponieważ ta wzmianka ich określała, tak jak dzisiaj zazwyczaj nadal nazwisko męża. Czyli właściwie, gdy patrzymy na karty Ewangelii, to do wyjątków należą kobiety, które mają dzieci pośród uczennic Jezusa. Natomiast w Kościele rzeczywiście znowu byłabym skłonna powiedzieć pod wpływem pewnej kultury, ale tutaj jest to chyba bardzo znowu głęboka potrzeba. Dokonała się pewna przemiana, która jest też głęboko związana z postacią Matki Jezusa. Ale ja bym była skłonna właściwie to wiedzieć jeszcze głębiej, to znaczy powiedziałabym, że i to też jest wielki temat, który raczej tutaj tylko dotykam, że wraz z widzeniem Boga coraz bardziej w kategoriach wyłącznie męskich, wszelkie kategorie kobiece zostały przeniesione właśnie na Matkę Jezusa. I to mam na myśli tutaj o pewnych. To również działo się w teologii, ale raczej wiele wyraźnie w pobożności. I jest w ogóle, znaczy to zależy, jaki tutaj wzór jakby wyjaśniania sobie tego obierzemy, ale wydaje mi się, że tutaj to można bardzo głęboko też psychologicznie tłumaczyć pewnymi potrzebami. Również potrzebami, jeżeli osobowo myślimy o Bogu, to również takimi potrzebami, aby widzieć w tymże Bogu cechy kobiece. I to jest jakby jedna część tego procesu, który prowadzi do takiego właśnie ograniczenia. Druga rzecz to jest kwestia tego, co wcześniej nazwałam androcentryzmem. To znaczy, jeżeli przyjmiemy, że taką normą człowieczeństwa jest mężczyzna, a kobieta definiowana jest jako ta, która jest inna od mężczyzny, to właśnie pytanie jest, przez co kobieta jest inna od mężczyzny? I wtedy podstawową cechą, która ją odróżnia od mężczyzny, jest macierzyństwo. I wtedy następuje swego rodzaju taka kalka, że oczywiście ja ten cały proces upraszczam znowu, że o kobiecie myśli się jako o matce. Ale wiemy, że to nie odpowiada, że nie jest tak, że wszystkie kobiety są matkami, ani nie jest tak, że wszystkie niby być muszą. Wydaje mi się, że jeżeli poważnie potraktować macierzyństwo, to właśnie należy, znowu wróciłam do tej kategorii charyzmatu, to właśnie uznać, że to jest pewien dar, który jest pięknym darem, ale powinien być przyjęty i być realizowany właśnie jako powołanie, a nie jako coś, co dotyczy wszystkich i zawsze, wszystkich kobiet i zawsze. Ten taki akcent na macierzyństwo oczywiście też jest powiązany z tym, że ci, którzy głoszą taki akcent w swojej wizji kobiety, no, najczęściej są mężczyznami żyjącymi w celibacie. To znaczy takimi osobami, dla których podstawową postacią kobiecą, z którą są głęboko związani, jest matka. Także to też mówię raczej, żeby wyjaśnić, dlaczego wydaje mi się, że tak się dzieje, ale oczywiście, że w Kościele jest miejsce dla kobiet, które nie są matkami albo nimi nigdy nie będą, nie mogą być, czy nie chcą być.
Kolejne pytanie. Czy typowy dla Kościoła sposób mówienia o kobietach jako obdarzonych szczególną empatią, troskliwością, delikatnością nie jest tego rodzaju mydleniem oczu? Czy nie ma to służyć pozostawieniu kobiet w tradycyjnych rolach opiekunek dzieci, osób chorych, słabszych, które nie zajmują się na przykład brudną polityką?
Nie wiem, czy to w ogóle jest jakieś pytanie, to jest raczej teza, z którą zasadniczo się zgodzę, za wyjątkiem tego, że zaczyna się od typowy dla Kościoła. Ale ja pytam, ale co to znaczy dla Kościoła? Zapewne autorka, bądź autor tego pytania ma na myśli znowu hierarchię kościelną, prawda? Dla pewnych przedstawicieli Kościoła. Także ja bym tutaj czy wydaje mi się, zgadzam się w takim sensie, że bywa tak, że pewna idealizacja właśnie pewnie kulturowo zdefiniowanej kobiecości, tej właśnie mistyki kobiecości, służy pewnym interesom. I pod tym względem dobrze jest demaskować tego rodzaju interesy. To się, tu się zupełnie zgadzam. Tak.
Aha. I zakony kontynuacyjne,
dobrze. I ja jeszcze też, pani mi dała teraz chwilę na to, żeby jeszcze, to ja wrócę jeszcze tylko do tego pytania z idealizacją. I jednocześnie nie chodzi o to, żeby tego rodzaju wartości, jak empatia, wrażliwość, nie wiem, co tam jeszcze było napisane, dewaluować. To znaczy, to są wartości. I nie chodzi o to, żeby nie uznawać ich dla siebie, tylko problemem zaczyna to być wtedy, gdy one są instrumentalizowane właśnie dla innych celów. Natomiast wracając do sióstr, dziękuję, że pani tutaj wspomniała. Tak, nie tylko Nowy Testament mówi o kobietach niezamężnych, ale właściwie zwłaszcza tradycja katolicka jest taką tradycją, która gdybyśmy chcieli wymienić ważne kobiety z historii Kościoła, no to większość z nich, poza władczyniami, to będą właśnie siostry zakonne, prawda? Czy nawet jak nie siostry zakonne, to założycielki wspólnot zakonnych. Przypominam to zawsze, bo myślę o Brygicie Szwedzkiej, która była matką 8 dzieci, ale założycielką Brygidy. Na przykład. Więc z siostrami myślę, że jest coś takiego, że znaczy jest pewien dla mnie problem, bo gdy patrzymy na niektóre przynajmniej dokumenty Kościoła, a teraz myślę o Mulieris Dignitatum Jana Pawła II, to właściwie tam, tam papież nie mówi o powołaniu zakonu, tylko o powołaniu do dziewictwa, ale jednak to dziewictwo rozumie jako macierzyństwo duchowe. I przyznam, że znowu, nie dewaluując tego rodzaju powołania, nie wiem, czy każde powołanie do życia zakonnego kobiet musi oznaczać macierzyństwo duchowe. Wydaje mi się, że może być to inny, nazwę to, model duchowości. Model duchowości na przykład w kategoriach siostrzanych albo w kategoriach uczennic Jezusa, prawda? Niektóre z tych wspólnot, jedna z tych młodszych wspólnot nazywa się uczennice krzyża. Czyli stawiają akcent na inny wymiar życia zakonnego kobiet niż wymiar macierzyński. Możemy też powiedzieć, że na wymiar bardziej uniwersalny. Czyli znowu powiedziałabym, może tak być, że to jest też w kategoriach macierzyńskiej myślane, ale według mnie wcale tak być nie musi.
Kolejne pytanie. Feminizm chrześcijański i feminizm niechrześcijański. Czy istnieją jakieś wspólne inicjatywy?
W bardzo szerokim sensie wymieniłabym dwie. Niekiedy, przynajmniej w Polsce, jeśli chodzi o feminizm polski, czasami się mówi, że on jest feminizmem akademickim. To znaczy, że najsilniejsze te środowiska są w kręgach akademickich. I to nie jest, to nie przybiera jakiejś formy zorganizowanej, w sensie stabilnej przez lata, ale przy okazjach różnych kongresów akademickich ten wymiar teologiczny czy chrześcijański feminizmu się pojawia. Jest też takie zjawisko zainteresowania czasami osób zupełnie innych specjalności, które gdzieś spotykają się ze źródłami chrześcijańskimi i nagle też z takim spojrzeniem feministycznym na te źródła. Czyli mogę powiedzieć, że na różnych sympozjach spotkałam się z tym, że nie wiem, archeolożki, czy tam etnolożki, czy antropolożki się interesowały właściwie zagadnieniami, które były według mnie teologiczne. To jako jedna rzecz. A druga rzecz, wydaje mi się, że są też pewne formy współpracy dotyczące takich radykalnych form przemocy, jak handel kobietami. Wiem, że jest współpraca też niektórych środowisk chrześcijańskich z Fundacją La Strada na przykład, chociaż akurat Fundacja La Strada się nie rozumie jako fundacja feministyczna, więc zaraz ktoś by tu zaprotestował słusznie, ale wiem, że przynajmniej niektóre z członkiń tego stowarzyszenia same znowu prywatnie siebie z takiej motywacji zaczęły tam pracować, prawda? Czyli znowu to nie jest jakaś forma oficjalnej inicjatywy, tylko indywidualne osoby, które z różnych powodów, z różnych motywacji, ale właściwie pracują na rzecz no, tych samych kobiet dotkniętych tym samym cierpieniem. Czy no, wiem, że siostra Małuchan, tak? Dobrze wymieniam to nazwę. Właśnie, z Katowic. Też współpracuje z różnymi organizacjami, w tym wypadku dotyczy to prostytutek, czy w ogóle osób prostytuujących się, niezależnie od ludzi, ale głównie kobiet. Także są tego rodzaju inicjatywy nieliczne.
Jest pytanie, czy pani doktor mogłaby polecić jakieś książki na temat feminizmu chrześcijańskiego, jako takiego, niekoniecznie katolickiego, jak, jeżeli dobrze rozumiem intencja, to takie pytanie.
Mogłabym. Tak. Przy czym to nie jest, nie znam książki, na której byłoby napisane feminizm chrześcijański, tak. Są raczej różne przyczynki na ten temat. Swego czasu wydawnictwo WAN wydało taką książkę Nowy wiek i feminizm. I tam właściwie były takie niektóre, zresztą niektóre z moich, tam też jest mój artykuł, niektóre z myśli, które dzisiaj tutaj przekazywałam, też już tam spisałam, ale tylko częściowo. Na wydziale moim wyszła, czyli na wydziale teologicznym UAM wyszła też książka pod tytułem Godzina kobiet z znakiem zapytania na temat recepcji nauczania Kościoła kobiecie. Tutaj mogę tylko pokazać, znaczy mam tylko jeden egzemplarz, znaczy to już nie jest mój nawet. Ale tak wygląda, jak nam koleżka na pokazuje. Zastanawiam się właściwie, co jeszcze. Jeszcze może numer więzi. Pierwszy, drugi numer więzi z tego roku był na temat Kościół jest kobietą. I on był takim podsumowaniem właściwie stanu dyskusji na ten temat. To są takie rzeczy, które mi, nie wiem, tutaj na bieżąco przychodzą do głowy. Ale może ktoś z Państwa jeszcze coś czytał ostatnio i stwierdzi, że to warto polecić. Na rozdrożach, prawda? Tam, tak. Dziękuję. To polecam również, a może jeszcze ktoś sobie coś przypomniał. To chyba nawet jej nie znam. Ta gorsza. Więc nie wiem, czy mogę polecić, ale pani poleca. Dziękuję. A przy okazji, jak pani mówi o tej książce, to właściwie a propos tych wspólnych inicjatyw, przyszło mi jeszcze coś do głowy, ale to nikt by nie pomyślał, że to jest wspólna inicjatywa. Mianowicie w dokumentach Kościoła przy okazji konferencji w Pekinie albo w Kairze pojawił się taki postulat wynagradzania pracy domowej kobiet a propos tradycyjnych ról. To jest postulat, który oczywiście najpierw do dyskusji publicznej wniosły feministki. Tylko, że w dyskursie feministycznym gdzieś on tam, powiem, przepadł, bo tych nurtów jest tak dużo, ale właściwie można powiedzieć, to też byłaby taka inicjatywa wspólna Kościoła i feministki.
Dziękuję. Jest jeszcze jedno pytanie, takie dosyć podchwytliwe. Który z polskich hierarchów jawi się pani feministą?
Oj, czy jest jakaś ściąga w postaci listy hierarchów?
To by się z tym skrywało. Po prostu kilkunastu, bo przydałoby się, żeby to...
Znaczy mi chyba trudno, ja obawiam się, że jeżeli teraz wymienię jakieś nazwisko, to tylko będzie działać to zupełnie przeciwnie niż chciałabym. Ale też nie wiem, czy którykolwiek z polskich biskupów by tak się określił. Ja nie sądzę, szczerze mówiąc nie sądzę. Ale są tacy, którzy działają na rzecz generalnie kościoła posoborowego, nazwijmy to. Co jest związane z właśnie większym angażowaniem świeckiej, a w związku z tym większym angażowaniem kobiet. I może takich by trzeba wymienić, ale oni chyba nadal nie są feministami przez to, że to robią. I nadal się boję ich wymieniać. Także może poprzestańmy na tym, bo chyba rzeczywiście nie ma takiego jednego, którego mogłam powiedzieć tak, to tutaj z nim jakieś szczególne nadzieje wiążę.